Misją jest przede wszystkim pomoc osobom wykluczonym społecznie, głównie w kryzysie bezdomności lub osobom zagrożonym bezdomnością, długotrwale bezrobotnym, ubogim. Dziś odwiedzamy Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Edyta Wołosik, dobry wieczór.
Trzeci sektor.
Syna mieszkałam i to nieporozumienie wyszli i syn podłożył mieszkanie i dostał w misję. No i mnie dobre ludzie tu przyjęli. Bardzo dobrze czuję się już 2,5 lata, bardzo dobrze. Przyjęli mnie z całym sercem. Szanują mnie po prostu, szanują mnie. Bardzo dobrze mnie tutaj, bardzo dobrze.
Cel jest taki, spotkać pojedynczego człowieka i nie pozwolić mu zginąć.
Mówi wiceprezes Ireneusz Dawidowicz, a wiceprezes Marcin Owsiejczuk dodaje.
To, co nas wyróżnia być może spośród innych organizacji, jest to, że my jesteśmy organizacją złożoną w 99% z członków Kościoła Chrześcijan Baptystów w Białymstoku. Mamy też jedną panią z Kościoła Zielonoświątkowego wśród naszych członków i pracownic. Członkowie stowarzyszenia to są wszystko osoby z kościołów protestanckich. I nam przyświeca prosta misja, przykazanie Pana Jezusa, żeby iść i głosić dobrą nowinę o Jego miłości, o zbawieniu, o możliwości nowego życia. I też realizacja przykazania, kochaj bliźniego, pomagaj, nie zostawiaj go, bądź jak ten miłosierny Samarytanin. Więc to nam od początku przyświecało, to było naszą inspiracją, kiedy w 2006 roku zawiązywaliśmy stowarzyszenie, rejestrowaliśmy je, żeby górnolotnie powiedzieć, być takimi rękoma Chrystusa wobec tych ubogich ludzi i pokazywać im miłość i nieść wszelkiego rodzaju pomoc na czele z pomocą duchową, z informacją o tym, że słuchaj, możesz mieć nowe życie, Bóg może ci dać nowe życie i wielu z tej oferty skorzystało.
Pan mieszkał kiedyś tutaj, tak?
Tak, od 2018 roku. Odeszłem od konkubiny i no, nie chciałem iść do rodziny sobie. Spałem po blokach. Po blokach, po śmietnikach. No i pomijam ze śmietnika. Znaleźli, to było 29 listopada i
którego roku?
2018. I przywieziono mnie tutaj. I tu nogi mnie odebrało, miałem czym chodzić, jeździłem na wózku i powoli się do tego przystosowałem, jakoś zacząłem chodzić. No i tak mieszkałem, swoje mieszkanie stąd dostałem.
Czy ile lat pan tu mieszkał?
3,5 roku.
Wyszedł pan z kryzysu bezdomności?
Tak, no i teraz po prostu mam mieszkanie i mieszkam i zostałem zatrudniony tutaj do pracy, żeby miał z czego opłacać mieszkanie, z czego żyć. Bo już mam taki wiek, że już niedługo zaraz 64, bo w styczniu kończę.
Jest pan dowodem na to, że można pokonać trudności przy pomocy?
Można, no przy pomocy, ale no, samemu to człowiekowi ciężko wyjść, jak nie ma pomocy, ale jak ktoś poda rękę, to z tego można wyjść.
Czym jest Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei?
To szeroko zakrojona działalność na rzecz potrzebujących i zajmujemy się ludźmi bezdomnymi, którzy mogą przyjść do ogrzewalni. Potem, gdy dostrzegamy możliwość jakiejś aktywizacji, proponujemy im pewne działania wolontaryjne przy naszym ośrodku, wówczas możemy ich położyć na noclegownię. Potem, gdy rokują na to, by wracać do społeczeństwa, chcą podjąć pewne prace, idą na mieszkania treningowe. W międzyczasie cały czas w jakiś sposób wspieramy ich. Oprócz tego zajmujemy się dystrybucją żywności. W obecnej sytuacji to około 1000 osób się przewija. Co tydzień rozdajemy żywność, którą otrzymujemy ze sklepów.
Dzień dobry.
Pani Ania.
Dżemy na przykład? Mięso,
to są świeże. Tak, pieczewko mamy. Mamy grejpfruty. No, dzisiaj tyle mamy. I nasi stąd, podopieczni, jak potrzebują czegoś, to mogą sobie wziąć, czy jak ugotować chcą coś. No i ci, którzy przychodzą z miasta.
I ubrania przy okazji rozdajemy.
Spotykamy się w warunkach zimowych.
Da się już zauważyć większą frekwencję. Ludzie sami przychodzą lub są przywożeni przez Straż Miejską czy Policję. Czasami nawet też przez szpitale są przysyłani do nas. Przybyło nam podopiecznych. Oczywiście to są osoby w kryzysie bezdomności, także one mają szereg różnych problemów, różnorakiej natury, zdrowia fizycznego i też zdrowia zdrowia psychicznego, niektórzy uzależnienie, a generalnie jest to ubóstwo, brak własnego dachu nad głową, brak też więzi z rodziną, utrata pracy, bardzo różne przyczyny, bardzo różne sytuacje, no i niestety zbieg tych różnych problemów sprawia, że trafiają do nas, bo nie miały gdzie przebywać.
Co im możecie zaoferować?
Bardzo dużo. Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, czyli ciepłe miejsce, dach nad głową, możliwość kąpieli, zadbanie o higienę. Oczywiście wyżywienie w miarę naszych możliwości, ale staramy się, żeby były przynajmniej 2 posiłki dziennie.
Kiedy jemy?
A co dzisiaj?
Ogórkowa zupa, ziemniaki i kurczaki zapieczone.
I sałatka.
Zapewniamy możliwość przeżycia w godziwych warunkach.
Oprócz tego również szykujemy nasz ośrodek, który znajduje się w Kościukach, niedaleko Choroszczy i Zaczerlan. Tam docelowo chcemy zakwaterować sporą grupę też bezdomnych, którzy są na tyle gotowi, chętni do aktywności takiej, że pracują przy zwierzętach, bo mamy tam sporo zwierząt i kury, kaczki, kozy, co też nas tu wspiera pod względem takim, że te produkty, które tam wytwarzamy, jak i też ogrodowe pewne rzeczy, to również trafiają tutaj do kuchni i korzystamy z tego. Tam się ludzie uczą na nowo pracy, wracają do pewnej aktywności. Obecnie mamy już parę osób zakwaterowanych, a docelowo chcemy, żeby było ich więcej, żeby to było miejsce ich mieszkania, jak i też pracy. Nasz ośrodek jest ośrodkiem przejściowym. To znaczy, że nikogo docelowo nie trzymamy, natomiast niektórzy rzeczywiście dożywają. I tu mam na uwadze trzeci oddział, jakim jest schronisko dla chorujących czy zinwalidowanych, bo tutaj współpracujemy z ośrodkami gminnymi, które partycypują w kosztach utrzymania, dlatego że praktycznie to jest taki DPS, prawie oddział szpitalny, jak zakład opiekuńczo-leczniczy, bo mamy pielęgniarki, mamy całodobową obsługę, gdzie są ludzie, których trzeba pomagać czasami przygotować jedzenie, może nawet nakarmić. Zatem to jest kolejna grupa. Stąd przygotowujemy ich do DPS-ów, ale niekiedy oni tutaj kończą swoją ziemską wędrówkę, także również ten oddział pełni taką funkcję, że niekiedy staje się nawet takim hospicjum, gdy oni ciężko chorują i już nie rokują na to, żeby znaleźć się w jakimś DPS-ie. Oddział jest przy Grunwaldzkiej i taki też pozostanie, dlatego że jest to łatwiej dojechać tutaj, czy karetce Pokotowia, czy stąd wywieźć do lekarzy i on pracuje całodobowo. Próbujemy też aktywizować ich kulturowo, dlatego że organizujemy różnego rodzaju zajęcia, staramy się też im udostępnić możliwość oglądania telewizji, żeby oni nie tylko mogli się koncentrować na swojej chorobie, ale mieli również pewną aktywność i można zauważyć, że czasami oni siedzą, grają w karty, rysują, także ten czas tutaj, jaki spędzają mimo swoich niedowładów czy ograniczeń, nie jest czasem zupełnie smutnym i pozbawionym aktywności. Integrujemy ich też również.
Ulica Grunwaldzka w Białymstoku to jest właśnie ta główna siedziba stowarzyszenia. Oprócz tego oddziału, tu te osoby w kryzysie bezdomności albo zagrożone bezdomnością uzyskują pomoc, również doraźną.
Tak, bo nie tylko osoby zagrożone przybywają, czyli te, które gdzieś tam jeszcze pomieszkują, czasami swoich krewnych, czasami już na końcu możliwości korzystania z mieszkania, bo bardzo często nie mogą, bo nie są w stanie opłacać, zatem muszą opuszczać te mieszkania. Staramy się też pomóc, że niekoniecznie ich ściągać tutaj, żeby zamieszkali, ale jeśli coś możemy zrobić, żeby ich powstrzymać przed wyjściem kompletnie z domu, utratą swojego lokalu, to staramy się pomóc i tutaj mamy też pracowników socjalnych, którzy bardzo rzetelnie w tym względzie pracują, że mnóstwo ludzi z miasta przychodzi po pewne porady i pomoc.
Pani jest pracownikiem?
Socjalnym.
Czyli jakiej pomocy Pani udziela?
Przede wszystkim pracę socjalną, czyli porady dotyczące jak załatwić trudną sytuację, jak wyjść z tych często zawikłanych problemów. No ale często to tylko nie kończy się na pokazywaniu, ale też piszemy różnego rodzaju pisma, ponaglenia. Też jesteśmy, że tak powiem, małymi prawnikami, bo często jest na takiej zasadzie, że nasi podopieczni nawet nie wiedzą, jak napisać króciutkie podanie o pomoc, czy podanie o przedłużenie jakiegoś terminu w sądzie, czy nawet jakieś też zdarzało nam się sprawy rozwodowe prowadzić, czy alimentacyjne.
To są te teczki z tymi dokumentami?
Tam między innymi.
Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.
Staracie się Państwo unikać sformułowania osoby bezdomne, tylko w kryzysie bezdomności albo zagrożone bezdomnością.
Mówiąc o człowieku, osoba bezdomna, to tak totalnie określamy całego człowieka, czyli kto to jest, jaka jest jego tożsamość. Bezdomny. Natomiast osoba w kryzysie bezdomności podkreśla, że to jest człowiek, to jest konkretna osoba, ale znalazła się przez jakiś czas, czy jest od jakiegoś czasu, w pewnym życiowym kryzysie zwanym akurat bezdomność. Staramy się używać tego sformułowania, żeby podkreślać podmiotowość tego człowieka, jego tożsamość jako normalnej osoby, która ma pewien problem, z którym można sobie poradzić przy wsparciu innych osób. Nam bardzo zależy, żeby robić coś więcej niż tylko zapewniać pomoc doraźną, bo tak naprawdę to tylko utrwala problem bezdomności. To pozwala tym osobom żyć jako osoby w kryzysie bezdomności. Nam zależy, żeby one z tego kryzysu wychodziły i przestały zasiedlać te ośrodki i stawały się produktywnymi obywatelami, którzy już, nazwijmy to, normalnie żyją i przestają być obciążeniem dla tak zwanego systemu. Żeby też mogli wejść niestety następni, bo pewnie ten problem nigdy się nie skończy, ale można go skutecznie niwelować. I bardzo nam zależy na niwelowaniu tego problemu, tego zjawiska.
I w jaki sposób staracie się to robić? Bo wiadomo, że w 100% to się nie uda.
Staramy się chronić osoby zagrożone bezdomnością, żeby nie wpadły w ten problem. Robimy co możemy, choćby pomagając materialnie, żywnościowo. Natomiast wobec tych osób, które przebywają w naszych placówkach, mamy różnego rodzaju usługi, na które często musimy szukać środków z różnych źródeł, bo niekoniecznie nam czasem wystarcza pieniędzy z dotacji miasta Białystok, dzięki którym te placówki w ogóle funkcjonują. Mamy psychologa, mamy coacha, mamy wspaniałe pracownice socjalne, mamy trenera profilaktyki uzależnień, więc takie grono specjalistów, które pracują z tymi osobami, żeby w nich wzbudzić motywację do zmiany, pokazać, że to jest możliwe i jeśli taka osoba zechce wejść w ten proces, bo to jest długi proces wymagający ciężkiej pracy i dyscypliny, to wspieramy ją w różnoraki sposób, motywując, pomagając jej rozładować jakieś złe emocje, rozwiązywać różnego rodzaju problemy prawne, socjalne, jakie na tej drodze się pojawiają, czy też znaleźć pracę. Mamy zresztą też Centrum Integracji Społecznej, gdzie kierujemy osoby, które chcą w jakiś sposób odświeżyć pewne swoje umiejętności, czy wdrożyć się w taki system, że codziennie trzeba wstać do pracy i kilka godzin dziennie popracować. Więc to też jest fajne działanie. No i ta sieć mieszkań treningowych dzięki współpracy z Zarządem Mienia Komunalnego w Białymstoku sprawia, że możemy konkretne jednostki kierować do mieszkań i one tam uczą się mieszkać od nowa i czekają na przyznanie lokali socjalnych czy w jakiś inny sposób. Po jakimś czasie niektórzy opuszczają te mieszkania, już wychodzą na tak zwane swoje. I to jest właśnie to, o to nam najbardziej chodzi. Od 2007 roku licząc, myślę, że kilkadziesiąt osób poszło do DPS-u ze schroniska, co też dla nas jest w pewnym sensie wyjściem z bezdomności, trafiają do domu, ale też kilkadziesiąt osób wyszło na różnego rodzaju mieszkania. Większość z nich pracuje, utrzymuje te mieszkania, więc wyszli z tego kryzysu. Takich osób razem jest około 120. Ktoś by powiedział mało, my mówimy dużo, bo okazuje się, że bardzo trudno osobę w kryzysie bezdomności, zwłaszcza jeśli długo już trwa w tym stanie, zmobilizować do tego, żeby zechciała coś ze sobą zrobić.
Jakie są przyczyny zagrożenia bezdomnością?
Obraz bezdomnego alkoholika to jest trochę stereotyp. Bo owszem, jakaś część osób w kryzysie bezdomności ma problem z alkoholem, ale często jest też tak, że dopiero sięgają po alkohol ludzie, kiedy znajdą się w kryzysie bezdomności. Czasami jest to w drugą stronę. Ktoś ma problem z alkoholem i popada w bezdomność, bo rodzina go wyrzuca z domu, czy traci pracę, zdrowie i tak dalej, owszem. Ale sporo ludzi ma odwrotny scenariusz, a niektórzy nie mają problemów z alkoholem, po prostu tak się potoczyło ich życie. Jakieś konflikty z rodziną, niedomówienia, albo wypadek ciężki na tyle, że sprawił, iż musieli zostawić pracę, popadają w ubóstwo, nie płacą rachunków, tracą mieszkania, trafiają na ulicę. Także to są bardzo, bardzo, bardzo różne historie i ludzie, którzy się zajmują bezdomnością, gdzieś tam obracają się w tej sferze, mówią, że od bezdomności każdego człowieka dzieli kilka niezapłaconych rachunków.
Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.
Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei, jak i inne tego typu organizacje nie mogłyby działać bez wolontariuszy, bez zbiórek, bez ofiarności.
Mamy współudział różnych pojedynczych osób, które darowują nam fundusze, bądź też przywożą albo ubrania, albo żywność, albo meble, albo wszystkie inne produkty, których w danym momencie potrzebujemy. Oczywiście stowarzyszenie na tym też polega, że zachęcamy ludzi i bardzo się cieszymy, że wielu ludzi jest takich, którzy włączają się jako wolontariusze. Gdy mamy akcje zbiórki żywności, czy jakiekolwiek inne dotyczące gromadzenia pewnych środków materialnych na potrzeby ludzi wkoło nas, wówczas znajdujemy takich ludzi. Na przykład chcą oddać jakieś meble, które są jeszcze dobre do tego, żebyśmy je mogli użyć. Ubrania, które są całkiem dobre, nie nadają się do wyrzucenia. Ktoś nie chce już ich używać, natomiast tutaj znajdują drugie życie te ubrania i to nam bardzo pomaga. Ten wolontariat, ta gotowość ludzi dobrej woli, to jest ogromnym wsparciem dla nas i dzięki temu możemy też realizować całkiem duże niekiedy projekty, które wymagają zaangażowania wielu ludzi. No tym jest choćby nawet zbiórka żywności, gdzie czasami mamy kilkanaście sklepów, gdzie potrzeba ludzi, którzy stoją przez 2 dni. Bardzo często są to też uczniowie szkół, którzy po godzinach lekcyjnych albo w okienkach pomiędzy lekcjami czasami pomagają w tej zbiórce i to też powoduje, że integrujemy się z wieloma ludźmi, których możemy nazwać ludźmi dobrej woli przy wspólnej pomocy na rzecz tych, którzy są słabsi. Jesteśmy otwarci na to, że jeśli ludzie wiedzą o nas, wiedzą o potrzebach, że przyjmujemy. Przy okazji świąt, czasami po świętach bywa, że to, co ze stołu tego świątecznego zostaje, jest dobre do spożycia. Ludzie przywożą tutaj i oczywiście mile jest to widziane, że mamy dodatkowe rzeczy.
Ale też niejednokrotnie apelowaliście, szczególnie zimą, o ubrania.
Tak, właściwie można powiedzieć, że większość ogromna naszych podopiecznych to mężczyźni. Także męska odzież non-stop jest właściwie potrzebna, bo w różnym stanie te osoby do nas trafiają. Potrzebują na pewno, żeby wymienić ich ubrania. Też nasi stali podopieczni czasem, wiadomo, gdzieś wyjdą na kilka dni od nas i też w różnym stanie wracają, więc to jest potrzebne non-stop. Zimą oczywiście ciepłe ubrania, też buty zimowe. Teraz jedna z organizacji Pro Salute robi zbiórkę dla naszych podopiecznych właśnie ubrań.
Ale oczywiście też stowarzyszenie nie mogłoby działać, gdyby nie dotacje, gdyby nie wsparcie też 1,5% podatku.
Podstawowe źródło naszego utrzymania to są dotacje coroczne z Urzędu Miasta Białystok, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. Ale one nie zaspokajają wszystkich potrzeb, ani też naszych aspiracji związanych z tym, żeby ludziom pomagać wychodzić z tego kryzysu, więc piszemy do różnych innych organizacji, instytucji, urzędów, do Ministerstwa Rodziny, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Jest troszkę tych źródeł na szczęście, więc udaje nam się jakoś dziury łatać i to wszystko dalej pchać do przodu. Jeśli chodzi o 1,5% podatku, to się waha w zależności od roku. Od kilku tysięcy, a był rok, że około 50 tysięcy nam się udało zebrać. Taki był cudowny rok. Ale zazwyczaj to jest kilka tysięcy złotych, więc pomaga nam, bo ponosimy olbrzymie koszty, zwłaszcza na paliwo, bo dużo jeździmy, wozimy naszych podopiecznych po lekarzach, aptekach. Też, żeby pracować nad ośrodkiem w Kościółkach, też często tam wozimy chłopaków do pracy, z tam i z powrotem, różne zakupy budowlane, także paliwo idzie jak woda. No i od czasu do czasu, wiadomo, nas też zaskakują różne podwyżki energii, różnych opłat, więc każdy grosz jest dla nas na wagę złota i na pewno ten 1,5% to jest wsparcie.
Kończy się rok. Jakie plany macie na ten kolejny rok?
Chcemy się skupić, żeby rzetelnie wykonać te nasze projekty, bo ta działalność nie jest tylko tymczasową czy okresową, to nie jest akcja jednorazowa, tylko kontynuacja. Żeby dokończyć ośrodek, gdzie bardzo dużo potrzebujemy środków, dziękujemy serdecznie wszystkim ofiarodawcom, tym, którzy również ten 1,5% użyczają nam, jest to bardzo potrzebne. Zdajemy sobie sprawę, że ta działalność, którą prowadzimy, może w porównaniu z potrzebami innych czy hospicjów, ona troszeczkę idzie na bok. Ludzie różnie postrzegają i oceniają sytuację tych ludzi, że czasami są sobie winni. Oczywiście wielokrotnie są to błędy życiowe, ale któż tych błędów nie czyni? I ważne jest, żeby pomóc człowiekowi, bo póki człowiek żyje, to jest nadzieja. I to jest właśnie nasz cel, by jeśli się uda uratować jak najwięcej tych osób, uratować przed czym? przed znalezieniem się w stanie bezdomności, a jeśli znajdą się w stanie bezdomności, to uratować ich przed całkowitą utratą poczucia sensu życia, poczucia wartości, poczucia radości życia. Dlatego też chcemy realizować to, żeby te aktywności, które czynimy, dawały im satysfakcję. I to nas cieszy, kiedy widzimy, jak oni wracają z pracy, czują wtedy satysfakcję, że ten chleb im lepiej smakuje, bo zasłużyli sobie na niego. I to jest to, co chcemy rozwijać, żeby ci ludzie się dobrze tutaj czuli. Nie chcemy, żeby się dobrze tak czuli, żeby zostali tutaj, ale wiemy, że niektórym z nich nie uda się może poradzić sobie w zupełności. Stąd też bierzemy to pod uwagę, że chcemy im towarzyszyć jak najdłużej tylko możemy. To są nasze plany. No i mamy takie nadzieje, że będą ciekawe projekty, które pomogą nam w lepszej realizacji tych wszystkich zadań, które mamy.
Na pewno pewnym wyzwaniem, które jest jednocześnie naszym marzeniem, to jest to, żeby w miejscowości Kościuki wybudować. Sami nie wiemy, jak to nazwać do końca, bo chcemy stworzyć ośrodek dla najuboższych seniorów. Wiadomo, społeczeństwo się starzeje. Teraz na naszej ogrzewalni to jest 55 lat średnia wieku, więc chcemy domknąć też ten nasz system tych różnych placówek i form pomocy takim ośrodkiem dla seniorów, żeby tam już mogli dożyć, bo tak jak kolega wspomniał, nie wszyscy wyjdą z kryzysu bezdomności, choćby ze względu na wiek, na stan zdrowia. Już nie znajdą pracy, nikt ich do tej pracy nie weźmie, więc są skazani już, można powiedzieć, na życie z zasiłków. No i co dalej, co na starość? Więc chcemy zbudować taki ośrodek, połączyć formę, która dopiero od niedawna w Polsce jest, czyli gospodarstwo opiekuńcze, czyli takie gospodarstwo rolne na wsi, gdzie są zwierzęta, warzywa, gdzie osoby mogą pracować, zapełniać czas, mieć aktywność fizyczną, też na łonie przyrody, też działa to terapeutycznie w pewnych sferach. I gdzieś tam obok tego gospodarstwa, na tym samym terenie ziemi, który mamy, stworzyć dom pomocy społecznej, ale bardziej w formie domków jednorodzinnych, bo też do Polski wchodzi taka idea zwana deinstytucjonalizacja, czyli będzie się odchodzić od molochów na rzecz form, które zapewniają jak najbardziej zindywidualizowane podejście do pomagania danej konkretnej jednostce. Więc my już na to się przygotowujemy. Budowa takiego ośrodka pochłonie kilkanaście milionów złotych, także będziemy szukać intensywnie różnych źródeł dotacji, sponsorów, by powstał taki ośrodek tam na wsi i bezdomni seniorzy mogli tam trafiać.